Poszły 3 nowe pułki kozackie, by go rozerwać, ale w tej chwili książę pchnął dragonów pana Baranowskiego i ci pokrzepili siły walczących. Przy księciu została sama husaria. Z daleka rzekłbyś bór ciemny, co prosto z pola wyrasta, groźna lawica żelaznych mężów, koni i kopii. Powiew wieczorny szeleścił nad nimi proporcami, a oni stali cicho, nie rwąc się bez rozkazu do boju, cierpliwi, bo wytrawni i w tylu bitwach doświadczeni i wiedzący, że ich udział krwawy nie minie. Między nimi książę w srebrnej zbroi, ze złotą bulawą w ręku, wytężał oczy na bitwę. Z lewej strony pan Skrzetuski, trochę bokiem na końcu stojący. Rękaw, jako porucznik, na ramieniu zawinął i trzymając w potężnej, golej do lokcia ręce koncerz zamiast buzdygana, czekał spokojnie komendy. A książę lewą dłonią oczy przeciw pożarowi nakrył i patrzył na bitwę. Środek polskiego półksiężyca obsuwał się zwolna ku niebu, zmagane przez przemoc, bo niedługo wsparł go Baranowski, ten sam, który Niemirów wyciął. Widział więc książę, jak na dłoni pracę ciężką żołnierzy. Wydłużona błyskawica szabel to wznosiła się nad czarną linią głów, to nikła w zamachach. Konie bez jeźdźców wypadały z tej lawy walczących i rżąc biegły po równinie z rozwianymi grzywami na tle pożaru do bestii piekielnych podobne. Czasem chorągiew kraśna, powiewająca nad ciżbą, zapadała nagle w tłum, by nie podnieść się więcej. Ale wzrok księcia biegł poza linię walczących, aż na górę ku miastu, gdzie na czele dwóch pułków wybranych stał sam młody Krzywonos, czekając na chwilę, by się rzucić w środek walczących i złamać nadwątlone szyki polskie zupełnie. Skoczył nareszcie, biegnąc ze strasznym krzykiem wprost na dragonów Baranowskiego, ale na tę chwilę czekał także i książę. — Prowadź! — krzyknął do Skrzetuskiego. Skrzetuski koncerz w górę podniósł i żelazna nawala ruszyła naprzód. Nie biegli długo, bo linia bojowa zbliżyła się do nich znacznie. Dragoni Baranowskiego rozstąpili się z błyskawiczną szybkością w prawo i lewo, by przystęp husarii do kozaków otworzyć. Oni zaś runęli przez te wrota całym ciężarem na zwycięskie już sotnie krzywonosowe. — Jarema! Jarema! — zawołali husarze. — Jarema! — powtórzyło całe wojsko. Straszne imię dreszczem trwogi ścisnęło serca zaporożców. W tej chwili dopiero poznali, że to nie wojewoda kijowski, lecz sam książę dowodzi. Zresztą nie mogli oni stawić oporu husarii, która samym swoim ciężarem druzgotała ich tak, jak walący się mur druzgoce stojących pod nim ludzi. Jedynym ratunkiem dla nich było rozstąpić się na obie strony, puścić husarię przez siebie i z boków na nią uderzyć, ale te boki były już pilnowane przez dragonię i przez lekkie chorągwie Wierszula, Kuszla i Poniatowskiego, którzy, spędziwszy skrzydła kozackie, zepchnęli je w środek. Teraz postać walki zmieniła się, bo we lekkie chorągwie utworzyły jakby ulicę, środkiem której lecieli w szalonym zapędzie huzarzy, gnąc, łamiąc, pchając, waląc ludzi i konie, a przed nimi uciekało z rykiem i wyciem kozactwo ku górze i miasto. Gdyby skrzydło Wierszula zdolało się zejść ze skrzydłem Poniatowskiego, byliby otoczeni i wycięci do szczętu. Wszelako ni Wierszul, ni Poniatowski nie mógł tego dokonać dla zbytniej nawalu uciekających. Bili więc tylko z boku, aż ręce od cięć im mdlały. Młody Krzywonos, choć mężny i dziki, gdy zrozumiał, że własne niedoświadczenie przychodzi mu takiemu wodzowi jak książę przeciwstawić, stracił całkiem głowę i umykał na czele innych ku miastu. Uciekającego spostrzegł pan Kuszel z boku stojący, który na krótką metę tylko widział. Przyskoczył więc koniem i w pysk młodego watażkę szablą trzasnął. Nie zabił, bo ostrze wstrzymała podpinka, ale zalał go krwią i tym bardziej serce pozbawił. Wszelako o mało sam czynu tego życiem nie przypłacił, bo w tej chwili rzucił się na niego Burdabut na czele resztek kanickiego pułku. Dwakroć próbował on stawić czoło huzarzom, ale dwakroć, jakby siłą nadprzyrodzoną odparty i rozgromiony, musiał ustępować wraz z innymi. W końcu, sprawiwszy ostatki, postanowił z boku na Kuszla uderzyć i przez jego dragonów na wolne się pole wydostać. Nim jednak zdołał ich rozerwać, zapchnęła się owa droga wiodąca ku miastu i górze tak dalece, że szybka ucieczka stała się niemożliwą. Huzarze wobec tego natłoku ludzi wstrzymali impet i skruszywszy kopie, mieczami ciąć tłumy poczęli. Zapanowała walka zmieszana, bezładna, dzika, bezpardonowa, wrząca w tłoku, zgiełku, gorącu, wśród wyziewów ludzkich i końskich. Trup padał na trupa, kopyta końskie grzęzły w drgających ciałach. Gdzieniegdzie masy tak skłębiły się, że nie było miejsca na zamach dla szabli. Tam bito się głowniami, nożami, pięściami. Konie poczęły kwiczyć. Tu i owdzie ozwały się głosy — pomyluj te lachy! Głosy te wzmagały się, mnożyły, zagłuszały brzęk mieczów, zgrzyt żelaza o kości, chrapanie i straszną czkawkę konających. — Pomyluj te pany! — rozlegało się coraz żałośniej, ale miłosierdzie nie świeciło nad tą lawicą walczących. Jak słońce nad burzą świecił im pożar. Jeden Burdabut na czele swoich kalnickich ludzi o miłosierdzie nie prosił. Brakło mu miejsca do walki, więc czynił sobie rum nożem. Starł się naprzód z brzuchatym panem dzikiem i pchnąwszy go w brzuch, z konia zwalił, a ten krzyknąwszy — o Jezu! — już się więcej spod kopyt, które mu tratowały wnętrzności, nie podniósł. Wtedy zaraz przybyło miejsca, więc Burdabut już szablą rozrąbał głowę z hełmem towarzyszowi Sokolskiemu. Potem obalił razem z końmi panów Priama i Certowicza. Miejsce otworzyło się szersze. Młody Zenobiusz Skalski ciął go w głowę, ale szabla zwinęła mu się w ręku i uderzyła plazem. Watażka zaś jego pięścią na odlew w twarz uderzywszy, zabił na miejscu. Ludzie kalnicy szli za nim siekąc i ginżalami klując. — Charakternik! Charakternik! — poczęli wolać huzarze. — Żelazo się jego nie ima! Mąż szalony! On zaś istotnie miał pianę na wąsach, a wściekłość w oczach. Dojrzał nareszcie Skrzetuskiego i poznawszy oficera po odwiniętym rękawie, runął na niego. Wszyscy dech zatrzymali w piersiach i bitwę przerwali, patrząc na walkę dwóch najstraszliwszych rycerzy. Pan Jan się bowiem wolaniem charakternik nie strwożył, ale gniew zawrzał mu w duszy na widok tylu spustoszeń, zgrzytnął więc z zębami i z furią natarł na watażkę. Zwarli się więc, aż konie na zadach przysiadły. Rozległ się świst żelaza i nagle szabla watażki rozleciała się w kawałki pod cięciem polskiego koncerza. Już się zdawało, że żadna moc nie wyratuje Burdabuta, gdy on skoczył, zszczepił się z panem Skrzetuskim tak, iż obaj jedno zdawali się tworzyć ciało i nożem nad gardłem huzarza błysnął. Teraz Skrzetuskiemu śmierć stanęła w oczach, bo ciąć już mieczem nie mógł. Ale szybki jak błyskawica puścił miecz, który na rzemyku zawisł, a ręką za rękę watażki chwycił. Przez chwilę dwie te ręce drgały konwulsyjnie w powietrzu. Ale żelazny to musiał być uścisk pana Skrzetuskiego, bo Wataszka zawył jak wilk i w oczach wszystkich nóż wypadł mu ze zdrętwiałych palców, jak wyłuskwione ziarno z klosa. Wtedy Skrzetuski rękę zgniecioną mu puścił i za kark ucapiwszy przygiął straszny łeb aż do kuli kulbaki. Lewą zaś dłonią buzdygan z zapasa wychwycił, gruchnął raz, drugi. Wataszka zacharczał i spadł z konia. Jęknęli na ten widok ludzie kalniccy i biegli pomścić. W tej chwili jednakże rzuciła się na nich huzaria i wycięła co do nogi. Na drugim zaś końcu lawy husarskiej bitwa nie ustawała ani na chwilę, bo tłok był mniejszy. Tam, przepasany Anusiną szarfą, szalał pan Longinus ze swoim zerwi kapturem. Nazajutrz po bitwie rycerze ze zdziwieniem oglądali te miejsca, a pokazując sobie ręce poodwalane wraz z ramionami, rozcięte głowy od czoła do brody, ciała rozchlastane straszliwie na dwie połowy, całą drogę ludzkich i końskich trupów szeptali wzajem do siebie. Patrzcie, tu walczył podwypięta. Sam książę trupy oglądał i choć nazajutrz bardzo był różnymi wieściami stroskany, dziwić się raczył, bo takich cięć zgoła dotąd w życiu nie widział. Ale tymczasem walka zdawała się zbliżać ku końcowi. Ciężka jazda ruszyła znowu naprzód, goniąc przed sobą pułki zaporoskie, które pod górę ku miastu się chroniły. Reszcie uciekających przecięły odwrót chorągwie Kuszla i Poniatowskiego. Otoczeni bronili się z rozpaczą, pułki nie wyginęli do nogi, lecz śmiercią swoją zbawili innych, bo gdy w dwie godziny potem pierwszy Wierszul z nadwornymi Tatary wszedł do miasta, już tam ani jednego kozaka nie zastał. Nieprzyjaciel, korzystając z ciemności, bo deszcze zgasiły pożar, nabrał w lot czczych wozów w mieście i otaborzywszy się z szybkością kozakom tylko właściwą, za miasto, za rzekę uszedł, zniszczywszy za sobą mosty. Uwolniono owych kilkudziesięciu szlachty broniących się w zameczku. Prócz tego kazał książę Wierszulowi pokarać mieszczan, którzy się byli z kozactwem połączyli, a sam ruszył w pogoń. Ale taboru bez armat i piechoty zdobyć nie mógł. Nieprzyjaciel, zyskawszy na czasie przez spalenie mostów, gdyż rzekę daleko groblą należało obchodzić, uchodził tak szybko, iż pomęczone konie książęcej jazdy zaledwie go doścignąć mogły. Atoli kozacy, lubosławni z obrony w taborach, nie bronili się tak mężnie jak zwykle. Straszna pewność, iż sam książę ich ściga, tak dalece odebrała im serca, że zupełnie o swym ocaleniu zwątpili. I byłby pewnie na nich przyszedł kres, bo po całonocnej strzelaninie urwał już pan Baranowski 40 wozów i dwie armaty, gdyby nie wojewoda kijowski, który się dalszej pogoni sprzeciwił i swoich ludzi cofnął. Przyszło oto między nim a księciem do ostrych przymówek, które wielu pułkowników słyszało. — Czemuż to wasza mość? — pytał książę. — Chcesz teraz nieprzyjaciela poniechać, gdyś w bitwie z taką rezolucją przeciwko niemu stawał? Sławę, której wieczorem nabyłeś, rankiem przez opieszałość swą utracisz. — Mości książę — odparł wojewoda. — Nie wiem, jaki duch w was mieszka, ale ja człowiek z ciała i kości. Po pracy spoczynku potrzebuję i moi ludzie także. Zawsze ja będę na nieprzyjaciela tak szedł, jaką dziś szedł, gdy czoło stawi, ale pobitego już i uciekającego nie będę gonił. Wybić ich do nogi! — zakrzyknął książę. — I cóż z tego? — rzecze wojewoda. — Tych wybijemy, przyjdzie starszy krzywonos. Popali, poniszczy, dusz nagubi, jako ten w strzyżawce nagubił. I za zaciekłość naszą nieszczęśni ludzie zapłacą. O, widzę, już zawołał z gniewem książę, że wasza mość wraz z kanclerzem i z tymi ich regimentarzami do pokojowej fakcji należysz, która by układami chciała bunt gasić, ale przez Bóg żywy.
Nie będzie z tego nic, póki u mnie szabla w garści.
A Tyszkiewicz na to. Nie do fakcji ja już należę, ale do Boga, bom stary. I wkrótce mi przed nim stanąć przyjdzie. A że nie chcę, by mnie zbyt wielkie brzemię krwi w wojnie domowej przelanej obciążyło, temu się, wasza książęca mość, nie dziw. Jeżeliś zaś, wasza książęca mość, krzyw o to, że cię regimentarstwo minęło, tedy tak powiem. Z męstwa należało ci się słusznie, wszelako może i lepiej, żeć go nie dali, bo ty byś bunt, ale z nim razem i tę nieszczęsną ziemię we krwi utopił. Jowiszowe brwi Jeremiego ściągnęły się, a oczy poczęły ciskać takie błyskawice, że wszyscy obecni struchleli o wojwodę. Ale wtem zbliżył się szybko pan Skrzetuski i rzekł: — Wasza książęca mość, są wieści o starszym Krzywonosie. Zaraz więc umysł księcia w inną zwrócił się stronę i gniew na wojewodę w nim osłabł. Tymczasem wprowadzono przybyłych z wieściami czterech ludzi, w tym dwóch starych, blochoczestwych księży, którzy, ujrzawszy księcia, rzucili się przed nim na kolana. — Ratuj, Władyko, ratuj! — powtarzali, wyciągając ku niemu ręce. — Skąd wy? — pytał książę. — My z Polonnego, starszy Krzywonos, obległ zamek i miasto. Jeśli twoja szabla nad jego karkiem nie zawiśnie, tedy zginiemy wszyscy.
Na to książę. O Polonnym ja wiem, iż się tam sila ludu schroniła, ale jak mnie doniesiono, najwięcej Rusinów. Zasługa to wasza przed Bogiem, iż zamiast polączyć się z buntem, opór mu dajecie, przy matce stawając, jednak boję się zdrady, jakowej od was, tak jak w Niemirowie doznałem. Na to posłańcy poczęli przysięgać na wszystkie świętości niebieskie, że jako Zbawiciela tak księcia wyczekują i myśl zdrady w głowie im nawet nie powstała. Jakoż iż szczerze mówili. Krzywonos bowiem, oblekłszy ich w 50 000 ludu, poprzysiągł im zgubę dlatego właśnie, że będąc Rusinami, nie chcieli się z buntem łączyć. Książę przyrzekł im pomoc, ale ponieważ główne siły jego były w Bystrzyku, musiał więc na nie czekać. Wysłańcy odeszli z pociechą w sercu, on zaś zwrócił się do wojewody kijowskiego i rzekł: Przebaczcie, wasza mość. Widzę już sam, iż trzeba Krzywonoska zaniechać, aby Krzywonosa dosięgnąć. Młodszy dłużej na powrót może poczekać. Sądzę też, iż mnie nie odstąpicie w tej nowej imprezie.
Jako żywo, rzecz wojewoda.
Wnet ozwały się trąby, oznajmiając chorągwiom zagnanym za taborem, by się ściągły na powrót. Trzeba też było spocząć i dać oddech koniom.